Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście.
Jest sobota, 2 lipca 2016 roku. Słuchacie właśnie 88. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas, a tak właściwie dzisiaj Szymon Szubrawiec oraz szepczący w ścianach domu mego, znany wam z bloga Mistycyzm Popkulturowy oraz z podcastów i słuchowisk takich jak Alchemia Gier, Dziennik Pokładowy, Perdition, Planetoids czy Opowieści Osobliwe, Michał Ochnik, czyli Misiael. Witam cię.
Cześć, Szymas. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Cześć, cześć, cześć. Tak, po wielu, wielu, wielu tygodniach mediacji udało nam się dojść do porozumienia, zgadać, potem po kolejnych wielu, wielu próbach udało nam się połączyć i po wielu, wielu problemach technicznych chyba teraz nam się uda w końcu nagrać ten podcast.
Oj, żebyś w złą godzinę nie wymówił.
Nie no, jestem teraz w dobrej myśli wyjątkowo. Jakoś to będzie i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o komiksie. O komiksie, który ty właśnie zaproponowałeś na temat tego podcastu. A chodzi o francuski komiks Szepty w ścianach, znany wam być może pod anglojęzycznym tytułem Whispers in the Walls. Jest to komiks właśnie pierwotnie francuskojęzyczny.
Hiszpańskojęzyczny.
Hiszpańsko?
Mhm. Autor scenariusza, Dawid Munoz bodaj. Masz tam gdzieś napisane?
Tak, Dawid Munoz, tak.
On jest współautorem scenariusza do horroru Kręgosłup Diabła.
O, to...
Nie wiedziałeś?
Nie.
No to teraz wiesz więcej. Ale naprawdę research to idealny zrobiłeś, wiesz? Ja powiem ci w sekrecie, że tak się nakręciłem na ten podcast, bo w ogóle pierwszy podcast z kim innym niż Jerry, nie licząc solówek oczywiście, bo to sam ze sobą. I nawet sobie zrobiłem kartkę z notatkami, o czym chcę mówić. Czekaj, zaraz mi zaszeleszczę, żeby... Uwaga, szeleszczę. I w ogóle no obkułem się, więc no jak słucham cię, mówisz o... tym, że to jest komiks francuski, to już wiesz, już popatrzę na swoją kartkę i myślę sobie, no Szymas nie przygotował się.
Ale wydało go wydawnictwo Humanoids, które jest francuskim wydawnictwem komiksowym.
Dokładnie, ale autorzy są Hiszpanami, więc dobra, nie kłóćmy się o to.
No ale jeżeli wydali go we Francji po francusku, no to jest francuskojęzyczny. Ale nie wiem, no chyba, że było jakieś wydanie jeszcze wcześniej w Hiszpanii, nie wiem.
Jeśli było, to ja się do tego nie dokopałem, więc roboczo możemy powiedzieć, że to jest komiks frankofoński. W ten sposób.
No dobrze. W każdym razie właśnie wydało go wydawnictwo...
To będzie długi podcast.
Humanoids. I nie pamiętam, kiedy zaczęto wydawać w zeszytach, ale takie pełne wydanie pojawiło się w lutym 2012.
To w ogóle była ciekawa sprawa, bo po wydaniu francuskim, które było wydane w trzech tomach, pojawiło się wydanie amerykańskie i w nim początkowo wydawano w zeszytach. Każdy tom podzielono na dwa zeszyty, tam prawie 30-stronicowe.
No właśnie.
I pierwsze cztery numery zostały wydane właśnie w zeszytach i potem nastąpiła bardzo długa przerwa i nie wydano już dwóch ostatnich zeszytów, które składają się na trzeci tom, tylko wydano od razu całość w integralu. I teraz po angielsku ten komiks jest praktycznie nie do dostania, chyba że w dystrybucji cyfrowej na stronie Humanoids można kupić tam za $5. Naprawdę jak za taki komiks scena jest całkiem spoko według mnie.
Ja właśnie chciałem sprawdzić, czy da się to kupić jakoś na papierze teraz i ja się też trochę głupiałem, bo nie wiedziałem, o co chodzi z tymi zeszytami, bo właśnie widzimy, że są te podwójne zeszyty, ale tylko do tych pierwszych dwóch. Do tego trzeciego już nie mogłem znaleźć. Tutaj widziałem to wydanie pełne właśnie z lutego 2012, no to się wyjaśniło. W każdym razie tak. No i komiks ma te trzy tomy, czy też to wydanie zbiorcze i przenosi nas akcja tego komiksu do Czechosłowacji roku pańskiego 1949. Znajdujemy się na terenie pewnej fundacji, która prowadzi sierociniec dla dzieci zarażonych jakimś tajemniczym wirusem. Do końca nie wiemy, o co chodzi, ale stosunkowo szybko okazuje się, że jest to wirus, który przemienia te dzieci w różnego rodzaju potwory. Główną bohaterką komiksu jest Sara, dziewczynka, której rodzice zostali brutalnie zamordowani przez właśnie jakąś nadprzyrodzoną istotę. I dziewczynka, która wydaje się być niezwykle istotna zarówno dla fundacji, czyli dla ludzi, jak i dla potworów. Bo jak się okazuje, w świecie przedstawionym fundacja i potwory prowadzą pewnego rodzaju konflikt, wojnę. I w to wszystko właśnie zostaje wplątana nasza dziewczynka, która musi sobie jakoś z tym wszystkim poradzić i opowiedzieć się po jednej z tych dwóch stron. I skąd ten tytuł? No, chodzi o to, że przedstawiciel potworów, główny przedstawiciel potworów, Damien, porozumiewa się z Sarą właśnie przez telepatię i jej się wydaje, że to jest właśnie taki głos dochodzący ze ściany, zza ściany. Taki właśnie ten szept w ścianie.
Dokładnie tak. Mistrzowsko to podsumowałeś. Idealnie. Jak ja bym to opowiedział, pewnie dowaliłbym kilka spoilerów tu i tam, ale dokładnie tak jak Szymas powiedział, na tym opiera się początkowo komiks. Oczywiście im dalej w las, tym więcej drzew, pojawiały się nowe wątki, pojawiały się nowe zwroty akcji, które stawiają bohaterów w zupełnie innym świetle niż wcześniej i właśnie dlatego komiks jest świetny. Właśnie Szymas, ja cię chciałem zapytać o jedną rzecz, bo jeśli ja ci poleciłem ten komiks w momencie, w którym ja go nie czytałem od bardzo, bardzo dawna. Ja go przeczytałem raz, jak byłem w liceum, pod koniec liceum, czy na początku studiów. I on zrobił na mnie duże wrażenie, bardzo mi się spodobał. Dlatego poleciłem ci go. Oczywiście przed podcastem przeczytałem go sobie jeszcze raz i potem jeszcze drugi raz. I kiedy do niego powróciłem, to już moja opinia o nim była trochę, znaczy znacznie słabsza. On jest dobry dalej, w moim przekonaniu, ale nie jest aż tak dobry, jakim był w mojej pamięci. Ja chciałbym właśnie dowiedzieć się, jakie było twoje pierwsze wrażenie w starciu z szepczącymi ścianami.
Pierwsze wrażenie, ale mówisz całościowo, czy w toku lektury, jak się zmieniało? Bo się zmieniało właśnie trochę.
Właśnie, nie, może opowiedz właśnie najpierw w toku lektury, a potem jaką masz teraz opinię?
Na samym początku, no wiesz, no to podszedłem tak zupełnie z czystą kartą do tego, z otwartym umysłem. Mówię, zobaczymy, co to będzie. Ja się nie nastawiałem jakoś. Wiem, że ty powiedziałeś, że to jest dobry komiks, ale ja się nie nastawiałem na nic super, ani też jakoś nie podchodziłem do tego z dystansem. Po prostu mówię, dobra, zobaczymy, co to będzie. I początkowo, jeżeli chodzi o fabułę najpierw, to może właśnie rysunków, kreski przejdziemy później. Jeżeli chodzi o fabułę, to początek jest ciutkę chaotyczny, nie? Bo tam na samym początku mamy taki rodzaj podwójnego prologu. Takie wprowadzenie, że istnieje właśnie jakiś zakon, są jacyś rycerze, tak? Nie wiem do końca, o co chodzi. Po chwili mamy taki drugi etap tego wprowadzenia. Wiemy, że coś czai się w mroku, prawdopodobnie właśnie coś nadprzyrodzonego, jakaś bestia, jakiś potwór. I dopiero potem przechodzimy do wątku Sary. Ten początek jest troszkę nieprzystępny, ale zarazem jednak intryguje, pokazuje, że no jest za tym wszystkim stoi jakaś większa historia, tak, jakaś większa intryga. Spoko. Wczytuję się w tę historię Sary, tego sierocińca, tej fundacji. Oprócz Sary tam oczywiście mamy innych bohaterów, bo ten komiks, nie wiem ile w sumie ma, ze 150 stron, 180 może?
Trzy tomy po 60 parę stron.
No to 180-200 stron, tak.
Coś takiego.
Właśnie, więc to nie jest wcale taka krótka historia, tak ta długość jest taka w miarę dobra, jeżeli chodzi o tę fabułkę. Mamy w tym sierocińcu też inne dzieciaki i powoli dowiadujemy się coraz więcej na temat właśnie tego, kim są, dlaczego tam są, jak działa ta fundacja. I powiem ci, że ja się dość szybko wkręciłem w tę historię, zwłaszcza, że tutaj myślę, że stosunkowo szybko pojawiają się te potwory i ten wątek taki stricte horrorowy. W tym od początku w jakiś sposób tajemniczym, brudnym świecie i to wszystko jest prowadzone tak w miarę sprawnie, sensownie, tak, nie ma żadnych dłużyzn, nie ma też takich przeskoków, że ja nie wiem, dlaczego coś się wydarzyło. Ta narracja mi się podoba, ten wątek właśnie potworów też mi się podoba i do samego końca czytało mi się to z przyjemnością, tak, to była dobra lektura. Jedynie właśnie jakoś tak, szczerze mówiąc, na przykład w tym momencie już jestem, ile, tydzień po lekturze, końcówka mi się trochę rozmywa. Mam kilka takich scen, które mi utkwiły w pamięci, kilka właśnie pojedynków, kilka transformacji, kilka właśnie tych bestii, które się pojawiają na kartach tego komiksu. Końcówka mi się już trochę rozmywa. Pomimo wszystko oceniam to pozytywnie.
Szczerze mówiąc, ja jak już mówiłem, najpierw byłem strasznie, strasznie podobał mi się ten komiks, w ogóle był taki super. Ale teraz do niego wróciłem, teraz jak już mam za sobą bardzo dużo komiksów i innych tego typu historii, które znam, które zrobiły na mnie znacznie większe wrażenie, to w porównaniu z nimi ten komiks nie jest aż tak dobry. To jest dobry komiks, to jest interesująca historia, każda postać ewoluuje na jego kartach, to jest właśnie, nie wiem czy zauważyłeś, to jest jego mocny punkt. Jest dużo postaci, ale każda jest wyrazista, każda ma jakiś charakter, każda ma jakąś swoją rolę w fabule i każda jakoś się zmienia, zmienia swoje podejście, zmienia, rozwija się z czasem, albo dostajemy o niej jakieś nowe informacje, dzięki któremu jej poczynania są przedstawione w innym świetle. I to jest fajne. I dlatego ta historia jest taka bardzo gęsta, mięsista i mimo wad, mimo pewnej sztampowości, ona jest świetna. Dla ustalonej wartości i świetności. Sztampowa, ale ja mimo wszystko jestem na tak.
No ale musimy pamiętać, że to jednak ten komiks ma przede wszystkim dawać trochę rozrywki, tak? To jest jednak popkultura mająca dawać rozrywkę i to się sprawdza doskonale. Właśnie mówisz, że każda postać się rozwija rzeczywiście i każda jest jakoś tam istotna, bo mamy w sumie sporo tych takich postaci na pierwszym, drugim planie, bo mamy Sarę, mamy trójkę innych dzieci, Marketę, Jana, Miłosza. Mamy właśnie przewodniczącego fundacji tego Szymona, zwanego ironicznie Szubrawcem. Mamy tam właśnie jego dwójkę pomocników, pielęgniarkę, pielęgniarza. Po stronie potworów też mamy Dajmiena, mamy jego prawą rękę, jak gdyby Hannę. Mamy tam jeszcze kilka innych bardziej istotnych potworów i rzeczywiście te wszystkie postacie przechodzą pewnego rodzaju przemianę w toku fabuły, tak? Właśnie muszą się opowiedzieć po jednej lub drugiej stronie. Jedne zdradzą, inne pomogą, inne właśnie zmienią swoje podejście do tego konfliktu. Pozostałe będą właśnie aż do końca, czy to do śmierci, czy to do zwycięstwa, czy to do przegranej po swojej tej stronie od początku. Fajne jest to, że właśnie można by każdy taki wątek prześledzić, opowiedzieć i w każdym tam coś ciekawego by się pojawiło, nie?
No dokładnie. I mi się jeszcze podobało bardzo, setting się podobał. Ponieważ, okej, druga wojna światowa to nie jest coś, czego byśmy jeszcze nie widzieli, ale Czechosłowacja, czy to ci przychodzi pierwsze, kiedy myślisz, nie wiem, wampiry, potwory w Europie? To wiadomo, Londyn, Transylwania, może czasem Francja, ale Czechosłowacja?
No nazistowskie Niemcy też właśnie. To mnie trochę wkurzyło, że tutaj ze dwa razy pojawił się wątek właśnie gdzieś tam w dialogach o coś tam o nazistowskich Niemcach się pojawiło.
O komunistach.
Tak, ale to coś trochę takie od czapy tak wyszło na zasadzie po prostu pierwsze skojarzenie, ale dobrze tego nie rozwinięto właśnie, że tak mamy tę Czechosłowację i na tym się skupiamy.
No właśnie, ale dla mnie to właśnie służyło podkreśleniu epoki, w której rozgrywa się akcja. Bo tak naprawdę ta fabuła mogłaby się rozgrywać w dowolnym momencie w zasadzie w dowolnych czasach, nawet we współczesności. Trochę tam naginając fakty.
No tak, tak, trzeba by trochę zmienić ten świat, no bo jednak wtedy internet, tak, telefony czy coś, ale myślę, że można by właśnie od 49 do, nie wiem, 80 lat spokojnie to mogłoby skakać i nikt by nie zauważył.
Ale i tak przeniesienie tej akcji w przeszłość.
Dalej
ten
też.
Długowojenny. No i zawsze, chociaż nie, wiesz, to ten wątek z usprawiedliwieniem, skąd się wzięły potwory, czyli z, wiesz, tym, że Niemcy spuścili na Europę, na kilka miast Europy wirusa, który zmienia ludzi. To było usprawiedliwienie dla istnienia tych nieludzi, potworów, wampirów i tak dalej. I to był chyba taki jedyny element, w którym ten setting, ten czasy, w których rozgrywa się akcja, były usprawiedliwione.
No tak, no to rzeczywiście. Ale w ogóle to na przykład wypadłem z pamięci, no bo z drugiej strony wiemy, że właśnie mamy tych ojców.
Ale tam status quo się zmienia co kilkanaście stron.
No właśnie.
Że nagle wiemy, myślimy, że oni są źli, a tamci są dobrzy, potem jeszcze inaczej, potem okazuje się, że każdy jest trochę umoczony, potem okazuje się, że tak naprawdę to nie jest prosta walka między ludźmi i nieludźmi.
Mm-hmm.
Super, generalnie... Znaczy ja cały czas mówię, że ten komiks jest super, a cały czas muszę sobie powtarzać, że on mi się w gruncie rzeczy umiarkowanie tylko podoba, że entuzjazm to domena przeszłości, jeśli chodzi o ten komiks u mnie.
Ale to...
Ale powiedziałem.
Właśnie myślę, że w strefie spoilerowej będziesz mógł dokładnie powiedzieć, co ci się mniej podobało, tak już wejść w szczegóły, a teraz może właśnie przejdźmy, bo mówimy o komiksie, tak, i o potworach, więc na pewno ludzi też interesuje właśnie warstwa graficzna. Jak oceniasz właśnie warstwę graficzną, to jak są rysowane potwory i jak są rysowani ludzie, bo to w sumie też się trochę różni od ciebie.
Mhm. Szczególnie, że jedni czasami stają się drugimi.
Mhm. Dosłownie i w przenośni.
Dokładnie. Kreska mi się podoba bardzo, kiedy jest rysowana starannie, bo autor ilustracji, on posługuje się pseudonimem Tirso.
Mm-hmm.
Nie znam innych prac tego człowieka, szukałem trochę w internecie, niestety nie natknąłem się. On ma dobrą kreskę, on ma fajny, wyrazisty styl, jego postacie mają bardzo wyraziste cechy wyglądu, dzięki którym czasami są, czasami z wyglądu postaci można sobie dopowiedzieć jej charakter, mają fajną mimikę i tak dalej, ale wtedy, kiedy on się przykłada, bo kiedy się nie przykłada, to postacie czasem tracą proporcje, czasem perspektywa jest źle uchwycona i to wygląda wciąż nieźle, ale już jednak, wiesz, patrząc zaczynasz wyłapywać te drobne wady, niedoróbki, zaburzone proporcje i jest dobrze, ale średnio.
Mhm. Właśnie może powtórzmy, że za scenariusz odpowiada Dawid Munoz.
Tak.
Za rysunki tusz Tirso, za kolorystykę Javi Montes. Jeżeli...
Właśnie kolorystyka była świetna. To też element, który bardzo mi się podobał. Kolory były takie nasycone, wyraziste, kiedy trzeba mroczne, kiedy trzeba mniej mroczne, ale cały czas stworzone, cały czas spójne. Ten komiks kolorystycznie jest bardzo spójny, nawet jeśli czasami zmienia się kolorystyka z mniej barwnej na bardziej.
Właśnie ta kolorystyka jest taka w miarę horrorowa, tak mroczna, ale nie jest przesadzona, nie jest taka sztuczna, że na wszystko mamy nałożone jakieś po prostu filtry, wszędzie jest mrok i tak dalej, tylko ona się zmienia. Też mamy tutaj różne retrospekcje, one właśnie mają troszkę inne kolory, troszkę się odróżniają, i ale w ramach właśnie poszczególnych kadrów to wszystko jest bardzo spójne. I teraz wracając do rysunków, tak jak powiedziałeś, niektóre rysunki są jakoś tak niestarannie narysowane. To znaczy, w ogóle jeżeli chodzi o potwory, to tutaj nie mam większych zarzutów, bo potwory praktycznie wszystkie mi się podobały. Wszystkie kadry z potworami jakoś tam kupuję, niektóre są w ogóle przepiękne. Bardzo mi się podobają te wizualizacje różnych potworów, tak, projekty tych różnych postaci, bo tutaj nie mamy tylko na przykład, nie wiem, wampira i wilkołaka, tylko mamy dużo różnych innych stworzeń, jakiegoś jaszczuro człowieka, jakieś inne dziwne bestie i one wyglądają pięknie. Przy ludziach za to ten brak staranności czasami troszkę wkurza. Może jakoś super nie przeszkadzało, bo ja też przyglądałem się tylko niektórym kadrom, tak? Nie wpatrywałem się w każdy jeden kadr przez 5 minut. W czasie takiej normalnej lektury się na to nie zwraca większej uwagi, ale czasami na przykład spoglądałem na twarze ludzi i widziałem tę niesymetryczność i czasami no to okej, można było na to przymknąć oko, ale na przykład ta pielęgniarka na początku na co najmniej kilku, jak nie kilkunastu kadrach ma tak wyłupiaste oczy i tak właśnie jest niesymetryczne, tak się człowiek patrzy.
Zwróciłem na to uwagę.
Co jest, kurczę, kobieto? Ty to, nie wiem, iść do okulisty czy coś, do jakiegoś lekarza, bo to kurczę. Tak to chyba być nie powinno, to oko ci teraz wypadnie tutaj. I...
Ale z drugiej strony narracja graficzna jest świetnie zrobiona, że taka bardzo filmowa, kolejne kadry tak jakby przypominały kolejne sceny filmu.
Tak, i najlepiej w ogóle wychodzą moim zdaniem te sceny dynamiczne, bo właśnie...
Walki, tak, sceny walki to jest w ogóle super. Ja w czasie finałowej walki to tam jest bardzo dużo scen, znaczy ta walka jest bardzo długa, ale ją się ogląda świetnie, tylko naprawdę puścić sobie w tle jakiś rockowy kawałek i sycić oczy, bo jest po prostu super. Poprzednie walki też są świetne.
Mm-hmm. Bo właśnie na tych kadrach bardziej statycznych, no to na przykład przy ludziach widać właśnie, że coś z tą twarzą jest nie tak. Chociaż no też nie wszystkie te kadry są takie, bo niektóre są w porządku. Na tych mniejszych przede wszystkim widać właśnie te problemy z buźką, ale gdy zaczynają się te akcje dynamiczne, gdy na przykład Sara odkrywa swoje moce, nie, i tam gdzieś pędzi przez te kadry, to czasami to są proste efekty w stylu, wiecie, jakieś rozmycie, tak, ta jej sylwetka jest trochę mniej wyraźna, czy...
Właśnie mi przypomniałaś moją ulubioną scenę, jak w Sarze budzą się, ale to już wchodzimy w strefę spoilerową.
No ma jakieś moce, tak, i też się jakoś tam przemienia.
Budzi się to, co się w niej budzi i ona zaczyna świrować i zaczyna atakować Simona, Szymona, mm-hmm. i on ją łapie tak, wiesz.
Tak, tak.
Ona się na niego rzuca, on ją w powietrzu łapie i ją tak trzyma za nad ziemią, na wyciągniętym ramieniu. To jest jedna z moich ulubionych scen. Ona jest świetnie narysowana, bardzo klimatyczna. Kontekst scenariusza sprawia, że ona jest też bardzo oddziałuje na emocje.
Tak, tak.
W ogóle ten komiks ma kilka takich naprawdę mocnych scen, za które, no, które podwyższają w moich oczach jego ocenę.
Mm-hmm. I rzeczywiście tak, i zawsze tutaj mamy nawiązanie do innej wcześniejszej sceny, no to też to jeszcze lepsze wrażenie robi. No i no tak, no po prostu tak to wygląda. I te przemiany też, te transformacje, czasami one są gwałtowne, czasami one są stopniowe. W obu przypadkach wyglądają super. Na przykład, gdy obserwujemy ciało Sary, gdy podlega pewnym przemianom lekkim, to jak ci jej podoba ta druga forma? No moim zdaniem genialnie wygląda. Jest naprawdę przerażająca, no.
Ta druga, ta w sensie, którą widzimy pod sam koniec komiksu?
Mm-hmm, no przejściowa też w sumie jest niezła.
Mm-hmm, ale tak, no to faktycznie to jest w ogóle wygląda jak coś z innego świata. Coś w ogóle spoza naszego porządku rzeczy. Jakby wyższa istota, która... Super, tak, masz rację. To jest świetnie podziałało to nadanie, że ona już prawie nie przypomina człowieka. To było super. Mm-hmm,
właśnie prawie, ona nie przypomina człowieka. Zwłaszcza,
znaczy,
że
ma jakieś tam cechy, wiesz, jakieś proporcje ciała, włosy.
No lekko humanoidalne, tak, ale wiesz, no tak samo wampir i wilkołak też mają cechy humanoidalne, nie? Ale pomimo wszystko ona jest... Właśnie, to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że jak gdzieś w jakimś komiksie, filmie, czymś widziałem podobną istotę, ale pomimo wszystko tutaj w komiksie no czułem się, jakbym zobaczył coś nowego właśnie, coś takiego fajnego, kreatywnego, oryginalnego i strasznego, takiego pierwotnie strasznego, nie?
Mhm,
więc
dokładnie tak.
Naprawdę super, ale nawet te inne stwory, nawet jak mamy tutaj coś w rodzaju wampira, wilkołaka, czy tego jaszczurego człowieka, to one, na przykład wampiry tutaj trochę przypominają te wampiry z The Strain. Ktoś mógłby powiedzieć...
I to by się włączyły złe skojarzenia, tak?
Nie, ale właśnie ktoś mógłby powiedzieć, że część tych rzeczy już gdzieś widział, tak? Czy że no, wilkołaki też mogą się z czymś tam skojarzyć, tak? Czy...
Ale to jest dość sztampowa historia, bo też widzieliśmy
tak, ale
historię.
Pomimo wszystko właśnie te tutaj wyobrażenia, o może tego słowa szukałem wcześniej, te wyobrażenia tych potworów mnie się bardzo podobają, bo wszystkie są w jakiś sposób charakterystyczne. Nie są tak właśnie bardzo sztampowe. Nawet jeżeli do czegoś nam się, z czym się nam kojarzą, gdzieś widzieliśmy coś podobnego, to one i tak tutaj robią wrażenie w jakiś sposób no, oryginalnych i bardzo pasujących do tego świata przedstawionego. Bo bałem się trochę, że niektóre potwory może będą zbyt kreatywne, w sensie, że jakieś takie totalnie od czapy, wiesz, że zostanie stworzone jakieś monstrum, które będzie wyglądało komicznie, czy absurdalnie, czy bizar. A tutaj tego nie ma. To wszystko jest spójne też w tej kreacji wizualnej.
Masz jakiegoś swojego ulubionego potwora z tych wszystkich? To może powiesz w strefie spoilerowej, bo ja mam i ciekaw jestem, na ile nasze opinie będą zbieżne.
Okej, okay, no to zobaczymy, bo teraz zacząłem już rozmyślać. Nie, dobra, to teraz skończmy właśnie tę strefę. No to co, nie wiem, chciałbyś jeszcze coś poruszyć? Może czegoś się doczepić jeszcze przed...
Może dla ludzi, którzy, no, którzy słuchają, nie czytali komiksu, pewnie wszyscy, którzy słuchają, nie czytali, ponieważ to jest ekstremalnie egzotyczna rzecz. Mm-hmm. Prawdopodobnie niewiele osób o niej słyszało. No i dla nich mówimy, jeśli was zainteresowaliśmy, to nie jest arcydzieło sztuki. To nie jest komiks, który zmieni wasze życie, ale to jest kawał dobrej zabawy. Ja z całego serca polecam wszystkim osobom, jeśli ktoś ma wolne kilka dolarów na koncie, niech kupi sobie cyfrową wersję tego komiksu przez stronę Humanoids, trzyma, założę się, że da linka pod podcastem i naprawdę niech przekona się na własne oczy. Jeśli chcecie dobrej, świeżej opowieści o wampirach i nie tylko wampirach, w klimatycznym settingu, to jest komiks dla was. Mm-hmm. Tyle z mojej strony.
No to ja też się w sumie do tego dorzucę. Tak, dokładnie tak. To jest rozrywka zwyczajna, czysta rozrywka. To na przykład tak jak Witches trochę skłaniało do refleksji nad różnymi rzeczami, tak tutaj nie wiem, no można niby to traktować może jakąś metaforę właśnie, nie wiem, rasizmu czy czegoś takiego, no bo wiecie, walka, ludzie, potwory, ale ja tak tego nie czytałem wyjątkowo, chociaż w sumie ja lubię ksenofobię, rasizm jako wątki w popkulturze i często nawet...
Znaczy tutaj jest mało dywagacji na ten temat.
No właśnie.
To jest tylko to jest osią konfliktu, ale to nie jest coś, co zadawałoby pytania. To raczej coś, co powtarza odpowiedzi, które już znamy.
Mm-hmm. I to właśnie nie jest do końca istotne, bo tak najważniejsza jest ta nasza główna bohaterka, te w ogóle dzieciaki w sierocińcu, mam wrażenie, i te pojedyncze postacie, jak gdyby ten facet, który jest liderem ludzi, ten facet, który jest liderem potworów, to te postacie nas bardziej interesują jako właśnie ważne istoty, jednostki w świecie przedstawionym, a sama problematyka jest troszkę bardziej tłem, ale tak czy siak, no, jako rozgrywka to się sprawdza bardzo dobrze, fabularnie mi się podoba. tam jakieś pojedyncze głupotki można znaleźć, tam na przykład właśnie jak, nie wiem, pielęgniarka tłumaczy dziewczynce coś, czego za nic w świecie jej nie powinna tłumaczyć. Czasami mamy taką właśnie ekspozycję troszkę łopatologiczną, ale pomimo wszystko to są takie malutkie elementy, to nie przeszkadza, graficznie jest super, więc też pomimo wszystko, nie, Boże, dlaczego mówię pomimo wszystko, więc też...
No pomimo tych wad, o których mówiliśmy wcześniej.
No tak, ale jak mówię pomimo wszystko, to brzmi tak, jakbym chciał powiedzieć, że komiks jest zły, ale pomimo wszystko możecie po niego sięgnąć. A nie, komiks jest dobry, jest fajną rozgrywką. Sięgajcie, bawcie się dobrze. I myślę, że my teraz się z wami pożegnamy i przejdziemy do strefy spoilerowej.
Wróćcie koniecznie, jak przeczytacie.
Do usłyszenia za chwilę.
Uwaga! Spoiler!
Witam was w strefie spoilerowej i teraz... Nie wiem, chciałbyś zacząć od czegoś konkretnego, czy...
Może wróćmy do tego pytania. Który z tych potworów najbardziej ci się podobał?
Szczerze mówiąc, trudno jest mi to powiedzieć teraz tak z biegu, bo najlepiej by było, jakbym, wiesz, jakbyśmy się umówili wcześniej, to bym sobie przejrzał poszczególne kadry. Na pewno podobała mi się bardzo Sara, która przemienia się właśnie niby w wampira, nie? Ale właśnie o to chodzi, że tak jak reszta wampirów przypomina te bestie ze The Strain, z wirusa, Del Toro i Hogana, tak Sara po przemianie jest taką demoniczną jednostką, ale taką właśnie nie jest typowym wampirem, jest takim dziwnym czymś, że ten patrzysz na to i ty...
Ale wiesz co, nie wiem, czy ty zauważyłeś, ona wtedy dostała taką super dawkę tego eksperymentalnego serum Simona.
No tak, ale to powinna się zamienić w jakiegoś super wampira, tak? Ona się zamienia w coś jeszcze bardziej mrocznego. Ona jest... Po prostu ja na nią patrzę i ja czuję, ja autentycznie patrząc na głupi kadr z komiksu, który nie jest realistyczny, nie? Bo to jest jednak jakaś tam konwencja też graficzna. Ja patrzę na to i ja naprawdę odczuwam pewnego rodzaju lęk i wstręt. I dlatego...
No ale nie, ale ciary idą, bo ten jej projekt jest naprawdę świetny.
Mhm. I tak samo tam były dołączone do tych komiksów materiały dodatkowe, jakieś różne też grafiki innych chyba artystów, bo właśnie też w różnych konwencjach przedstawiające Sarę i ona właśnie, w ogóle ta postać jest bardzo fajnie wykreowana graficznie, bo naprawdę no właśnie budzi ten lęk, wywołuje ciarki na plecach, dreszczyk emocji, nie?
Zwłaszcza, że kontekst fabuły, już jest ta finałowa walka, już wszystko jest praktycznie przegrane. Jedyne, co może zrobić, to, wiesz, pomścić.
Tak, ale wiesz, co mnie tutaj zafascynowało? To, że Sara pomimo wszystko, po pierwsze jest dzieckiem. Mhm. I ona nie jest takim dzieckiem demonicznym właśnie od początku. Ona raczej jest kreowana na tę bohaterkę dobrą, tak? Przedstawicielkę świata dobra, która nie wie, po której stronie się opowiedzieć. I na koniec dalej się opowiada po stronie dobra, bo może właśnie, jeżeli czytaliście dawno temu czy coś, wracacie do tego podcastu po latach, to przypomnijmy, mamy tego Daimiena z potworów, który jest królem wampirów i który chce po prostu zniszczyć zakon, który walczy z potworami, ale też zdradzić wiele potworów i po prostu wieść prym, tak, mieć pełną władzę nad potworami i ludźmi, w ogóle decydować o wszystkim. I...
Ale wiesz co, bo ty wprowadzasz tutaj kategorię dobro i zło, a tutaj wcale nie jest to takie oczywiste.
Ale znaczy... chodzi mi o to, że wiesz, zakon chroni ludzi przed złymi potworami i przy okazji...
Ale też wykorzystuje je do walki. Jak sam zauważyłeś...
Ale właśnie... też ze złymi potworami, tak chce... Znaczy w ogóle tak, pierwotna idea jest taka...
W ogóle z potworami, czy złymi, czy dobrymi. Przecież mamy tam mnóstwo dobrych potworów. Na przykład ten... Wilkołak z ostatniego tomu, ten, który patronował...
No bo on został zmanipulowany przez złego Daimiena, tak?
Tak, ale nie, ale on budził sympatię w ten sposób.
No tak, tak. Znaczy... No bo właśnie on był tym dobrym potworem zmanipulowanym przez złego potwora.
Dobrze, ale spójrzmy na całą sytuację z perspektywy Daimiena. Zakon chce ich wszystkich wyrżnąć. Mhm. Nie będzie potworów, jeśli zakon zdobędzie lekarstwo.
Ale właśnie zakon nie chce ich wyrżnąć, tylko chce dać im szansę na wyleczenie się, nie? Bo to właśnie, to ta pielęgniarka chciałaby zabijać wszystkie potwory, a Simon chce wynaleźć lek, by dać potworom możliwość wyleczenia się, dlatego moim zdaniem no to jest jednak...
Albo konieczność wyleczenia się. No dobra, w każdym razie walka z zakonem trwa od wielu lat.
Wieków tak naprawdę.
Wieków, może nawet tysiącleci. Mhm. Potwory wiedzą, że muszą się przed nimi bronić, bo zostaną wyrżnięte albo przemocą sprowadzone z powrotem do roli człowieka, a jakby niektórym się to nie podoba. I Damien gromadzi ich wszystkich, żeby w desperackim, wiesz, taki desperacki sojusz wszystkich potworów, żeby raz na zawsze skończyć z zakonem. Mhm. Albo przynajmniej bardzo mocno go spowolnić. I okej, wiemy, że potwory robiły mnóstwo złych rzeczy, ale wiemy też, że są wśród nich dobre osoby. Mhm. dobre istoty, które budzą naszą sympatię i dlatego one mogą się traktować Damiena jako mniejsze zło. Z kolei mamy zakon, który niby chce dobrze, ale też ma dużo jednostek w swoich szeregach, które tak naprawdę, które interesuje tylko zabijanie potworów. I sprawa jest bardzo skomplikowana i to jest konflikt, który jest głęboki. Może nie głęboki, ale złożony. Mi się to złożenie bardzo podoba. Może wróćmy jeszcze, przepraszam, że kanibalizuję cały twój podcast. Wróćmy może do tego pierwszego pytania, które ci zadałem w strefie spoilerowej. Jaki jest twój ulubiony potwór? Otóż moim jest właśnie Simon.
A, no to...
Częściowo z powodu jego kozackiego wyglądu, a częściowo dlatego, ponieważ kiedy zostaje ujawnione, że on jest potworem, to wtedy, wiesz, cała fabuła wywraca się do góry nogami. Okazuje się, że właśnie ten konflikt nie jest prosty. To nie jest konflikt potwory kontra niepotwory.
Ludziom przewodzi potwór, tak.
Tak. I który jest w dodatku chce, wiesz, przekabacić potwory na swoją stronę. Właśnie to pod koniec ta spinałowa scena, w której Rafael, już nie pamiętam jak się nazywał, tłumaczy Sarze, że Szymon tak naprawdę nie chciał wyleczyć potwory. Nie wiem, pamiętasz tę końcówkę?
Znaczy on powiedział, że chciał je też zatrzymać, żeby przy okazji mieć trochę potworów po swojej stronie, nie? Dlatego wziął te dzieciaki, bo to nie jest tak, że on tworzył jakąś wielką armię, tylko że chciał też mieć potwory, silne właśnie jednostki, taką mini, no chciał mieć armię, ale...
On chciał je kontrolować. Cały czas, przez cały komiks było nam mówione, że on chce je wyleczyć, ale pod koniec Gabriel, już umierając, on został zmieniony w wampira, ale właśnie już pod koniec powiedział Sarze, że to wszystko tak naprawdę była tylko mistyfikacja, oszustwo. Szymon chciał kontrolować potwory, wiesz, dla większego dobra, oczywiście, żeby trzymać ich postać pod kontrolą, ale mimo wszystko, żeby mieć nad nimi kontrolę. Albo żeby one same miały nad sobą kontrolę. Właśnie to jest skomplikowane. Mm-hmm. I dlatego to jest fajne.
Ale to tak, no to wracając do tego pytania też, chodzi mi o to, że w Sarze mnie fascynuje to, że ona pomimo wszystko, wiesz, gdybyśmy już starali się doszukać kategorii dobra, nie? No bo to rzeczywiście tak, no są to odcienie szarości, tylko starałem się to jakoś szybko uprościć, to Sara...
Po co? Przecież robimy podcast, możemy sobie pozwolić.
Ale chodzi mi o to, że Sara stara się reprezentować dobro pomimo wszystko, tak, że właśnie szukać tego, kto jest tutaj zły. Ona szuka tego, kto jest potworem właśnie takim prawdziwym, nie tylko z wyglądu, tylko że w głębi serca, tak mówiąc metaforycznie.
Właśnie ona ma w sobie takie dziecięce pragnienie dobra. Ona dlatego jest, to jest postać dziecięca, ona ma takie dziecięce pragnienie dobra.
No właśnie.
Ona nie do końca chyba nawet rozumie te wszystkie niuanse. Chociaż nie, ona rozumie te wszystkie niuanse, ale jej obraz świata jest trochę inny, taki bardziej uproszczony. Ona widzi, że ktoś jest dobry, to opowiada się po jego stronie.
Tak.
Widzi w kimś szlachetność i potem nagle okazuje się, że ten świat jest bardzo skomplikowany. I wszystko się wali.
No właśnie, i ta jednostka, którą ja asocjuję w pełni jednak z dobrem, jakkolwiek rozumianym, przeraża mnie. I to jest fascynujące, że ona się przemienia, to nie jest tak, że ona traci nad sobą totalnie kontrolę, czy że ona zaczyna czynić zło zupełnie niekontrolowanie. A pomimo tego, jak ja patrzę na ten rysunek, sobie myślę, Boże, jakie to jest okropne.
Co nie? No. Właśnie w tym momencie komiks kopie i to jest świetne.
Mhm, dokładnie tak. Co do innych potworów, właśnie mi jest trudno wybrać tak sobie z głowy teraz na szybko dobrego, no bo właśnie Simon to jest genialna rzecz, gdy nagle Simon zamienia się w jakąś taką wielką małpę, takiego King Konga.
Ale zauważ, że on w trzecim tomie też ma trochę charakteryzacji, skąd mu się wzięła ta forma, że on kiedyś był w Afryce i tam walczył z Demianem, on tam się zakochał i tam właśnie został potworem, uzyskał te swoje moce, tego gorylołaka czy czego tam.
No tak, ale właśnie też wygląda świetnie, do tego fabularnie jest to fajnie wprowadzone i fajnie potem właśnie nie podprowadzone, tylko już uzasadnione po czasie, ale mamy też na przykład te inne dzieciaki, tak? No Marketa, która zamienia się nagle
no
w tego,
to też
nie
było
wiem,
świetne.
Orłołaka, no po prostu szok. Nagle, no właśnie, no czego jak czego, ale tego się w ogóle nie spodziewałem na przykład.
Ja też nie, znaczy ja nie wiedziałem, po co ta bohaterka jest potrzebna, żeby tworzyć sztuczny konflikt na początku. Mhm. I to mnie trochę mniej denerwowało, ale potem wiesz, przyszedł ten ostatni tom, okazało się, jaka jest jej forma i super.
Tak, Miłosz na przykład. Miłosz w co się zamienia? W jakieś Wendigo czy coś?
On, czekaj, ten... On był chyba wilkołakiem.
A nie, on potem się w wilkołaka zamienia. Chyba.
Tak, on był wilkołakiem.
Ale miał tę formę też pośrednią taką. Nie, czy to Janek miał?
Janek z Janem. Z Janem to było w ogóle świetne. Zagranie, że on, wiesz, że on był tym dzieckiem, że on przybył z Ameryki.
Tak.
Bo był Indianinem Znaczy rdzennym Amerykaninem, przepraszam.
No tak, oto on był Wendigo, tak. Mhm. Ale właśnie on jest Wendigo i do tego może przyjmować formę tak. fizyczną innych postaci. No to też jest świetna sprawa. Tak naprawdę tutaj mamy dużo potworów. Zresztą nawet ten jaszczuro-człowiek, który odgrywa rolę tylko takiego...
Pomniejszą. On jest narzędziem fabularnym nawet.
Tak, on eskortuje po prostu bohaterów w pewnym momencie. On też świetnie wygląda i fajnie zostaje wprowadzony, wykorzystany. Dużo tu jest takich potworów, które są dla mnie interesujące. Zresztą wampiry same w sobie też są spoko.
Dokładnie. Dobra, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Znaczy coś, może jaki zwrot akcji zrobił na tobie największe wrażenie? Znaczy ja już mówiłem, to jest Szymon, który zmienia się w Goryloaka i nagle okazuje się, że to nie jest sztampowa opowiastka o ludziach walczących z potworami.
No to jeżeli chodzi o te pierwszoplanowe i te najważniejsze dla fabuły, to chyba też właśnie Szymon, który jest potworem. Co do tych takich drugoplanowych, dalszoplanowych, no to chyba właśnie Marketa zamieniająca się w orła nagle. No to właśnie te rzeczy. No i w sumie też niezła była akcja właśnie z tym serum, które wzmacnia jeszcze geny potwora, tak? Czy coś takiego i właśnie gdy...
Właśnie to był taki ostatni twist, który znowu zmienił nasze spojrzenie na postaci Simona.
No tak, no to właśnie ten wątek, tak? Cały Simon, Szyma tak, rządzi w ogóle, Szymon jest najlepszy, naprawdę i to się zgodzisz chyba. Ja to potem wytnę i będę sobie puszczał na budzik.
Tak, zgodzę się. Szymon jest najlepszy.
Dokładnie tak. To wytnę. To się, wiesz, fałda obrobi.
No dobra. Coś jeszcze masz do powiedzenia o tym?
No nie, tak naprawdę tutaj właśnie, bo tutaj nawet nie ma takich rzeczy, które można by jakoś super zaspoilerować po prostu. Można by to opowiedzieć teraz krok po kroku, ale to chyba nie ma sensu. Po prostu jeżeli ktoś tutaj dotarł, a nie czytał komiks, to po prostu... kupcie go sobie, czy nawet nie wiem, tak. No dotrzyjcie do niego jakoś, tak?
Dokładnie.
I przeczytajcie, bo fajna rzecz w sumie.
Warto. Mm-hmm. A właśnie, zauważyłeś, że opowieść tak subtelnie pokazuje, że mogłoby być coś dalej, mógłby być jakiś sequel. Bo tak, niektóre postacie przeżywają, niektóre są na bardzo interesujących pozycjach. Pojawia się, wiesz, jakaś informacja o tym, że może nie tylko, nie wszystko jest stracone.
Mhm. A właśnie, to teraz dobrze o tym powiedziałeś, bo tak jak mówię, mnie się ta końcówka trochę rozmyła, no bo to wygląda tak, że Sara, w ogóle masa bohaterów ginie, teraz nie będziemy tego wymieniać, ale na koniec też ginie Simon.
Łatwiej powiedzieć, kto przeżył.
Tak, i właśnie przeżył ten lider potworów, wampirów, ale on też trochę zdradził resztę potworów, znaczy tam wysadził cały ten ośrodek, tę całą fundację, miejsce istnienia zakonu, bo to też potem się okazuje, że to był zakon, który walczył z potworami od dawna i przy okazji też wysadził masę potworów, czym doprowadził do ich śmierci. A sam właśnie ma teraz władzę pełną, myśli, że już nie ma lekarstwa tego, nad którym pracował Simon i w ogóle jest w świetnym humorze, ale Sara ma tego wszystkiego dosyć, tak? Jej przyjaciele, ludzie, których znała, zginęli, a przede wszystkim też ona czuje się zdradzona i to kilkanaście razy pod rząd, bo tutaj co chwilę ona komuś zdecyduje się zaufać.
I ten ktoś zawodzi jej zaufanie.
Tak.
W taki bardzo perfidny sposób.
I to naprawdę kilka razy pod rząd, ale nie w taki sposób sztuczny, bo to powinno wkurzać w gruncie rzeczy, nie? Że ta bohaterka co chwilę no mówi dobra.
Co chwilę jej się obrywa i że to się robi monotonne, że skoro spotykają tyle rzeczy, to przez to stężenie przestaje robić takie wrażenie. A tutaj tak nie jest.
No właśnie, powinno teoretycznie być, a w praktyce to się sprawdza tutaj doskonale. I na koniec Sara właśnie dowiaduje się, że pracowali nad tym serum, które ma wzmocnić tego wewnętrznego potwora. I postanawia je przyjąć i dzięki temu zamienia się w tego właśnie hipervampira, właśnie, no to nie jest do końca wampir, tak przynajmniej z wyglądu, no w tę taką dziwną bestię i po prostu w epicki sposób pokonuje Damiena. I naprawdę świetna walka i to też właśnie niby prosty pojedynek, tak, no bo ona ma nad nim dużą przewagę, chociaż my do końca tego nie wiemy, no ale to widać po dwóch kadrach już, a to jest naprawdę... wywołuje silne
emocje. Tej walki była dobra.
No i ona wygrywa, no ale właśnie nie ma Simona, nie ma Damiena, te potwory są właśnie trochę zdziesiątkowane, zakon też już praktycznie przestał istnieć.
Prawie wszystkie dzieciaki martwe, wszyscy, którzy w ogóle mieli jakieś, jej siostra nie żyje. Właśnie ten wątek z jej siostrą, bo ona chciała siostrę ocalić.
Tak, ale...
Nie... To ona dlatego walczyła z Simonem. Pamiętasz?
A, żeby ją zamienić w człowieka jeszcze.
Tak, żeby, no, a okazało się, że to i wtedy też była zdradzona, bo okazało się, że coś takiego nie zadziała.
No tak, na kolejny raz.
Tak, jej.
W ogóle prosty komiks, a to jest tyle wątków, że...
Dokładnie. I one są tak skondensowane, a jednocześnie nie ma takiego uczucia, że jesteś przytłoczony. No. Wręcz przeciwnie, to wszystko jest idealnie skomponowane.
Ja recenzowałem ile? 2 tygodnie temu Bal i tam właśnie miałem wrażenie, że tak jest trochę tego wszystkiego naćkane i właśnie, że za krótki jest ten komiks. Tutaj nie ma takiego problemu. Tutaj wszystko jest... Jest tego też dużo, ale jest fajnie rozłożone. Tak, teraz rzeczywiście może jak tak na szybko o tym opowiadamy i tak skaczemy po wątkach, to ja też się trochę gubię, jak widzicie, słyszycie. Ale to nie jest problem komiksu, tylko raczej nasz teraz. Także...
Tak, bo jest za dużo fajnych rzeczy i o wszystkim chcemy powiedzieć.
No właśnie.
No dobra, to myślę, że już możemy powoli zmierzać do ostatecznej konkluzji.
No tak, a ostateczna konkluzja jest taka, że jeżeli nadal nie czytaliście, no to hello, co tutaj robicie w ogóle
dokładnie
jeszcze? A jeżeli czytaliście, no to chyba wszyscy musimy poszukać kolejnego takiego podobnego komiksu, bo właśnie nie każdy komiks musi grać na nie wiadomo jakich nutach, nie musi mieć jakiejś wielkiej wartości poznawczej.
Nie musi być odkryciem jakiejś Ameryki fabularnej. Tak. Wystarczy, że będzie dobrze skonstruowanym komiksem.
Tak, z ciekawą historią i to historią, która wzbudza emocje, w przypadku horroru właśnie, która wzbudza trochę strachu, lęku, która wywołuje napięcie, a takie są szepty w ścianach i tym myślę możemy zakończyć. Dzięki ci serdeczne, że w końcu nam się udało zgadać.
Dziękuję, ja również i żegnamy się.
Żegnamy się i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zajrzysz do Nawiedzonego, co?
No, jeśli mnie tylko zaprosisz, oczywiście.
No dobra, to jeszcze raz dzięki, a wam kochani życzę tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym Nawiedzonym podcaście.
A już za tydzień w kolejnym Nawiedzonym podcaście.
This is the elite private academy known as Hope's Peak High School. And yes, the name is ironic. There's only one way to graduate here. Kill one of your classmates without getting caught.
I'm letting you get away with murder! For reals! So stop whining and start plotting! Let go!
We're in this together!
We are not friends. We are strangers, deadlocked in a fight for survival.
We're on the verge of bringing down this house of cards.
You've gotta be kidding me!
Damn that little two-tone psycho.
No one's coming! We're all gonna die!
And the game is officially afoot once again.
High stakes are high.
Roll the dice, and like that, it's over.
Yeah, you guys, I don't really feel like hitting the pool now. He probably filled it with piranhas anyway.
Odpalam.
U mnie leci?
U mnie też wszystko się ładnie nagrywa.
No dobra, to... Nawiedzony podcast 88, podejście 14. Czy nam przekwało, czy ty milczysz?
Nie. Ja właśnie czekam, czy ty powiesz coś dalej, czy może... Znaczy, fabuła jest fajna w tym... No, czekaj chwilę.
Okej.
Okay. Musisz być po prostu łatwiej.
No to oni nas bardziej interesują. I jako... Kurczę, chyba tutaj szeleszczę trochę. Te postacie nas bardziej interesują jako właśnie ważne istotki.
Uwaga! Spoiler!
I drzewo się wali.
Skąd w ogóle macie tego sampla spoilerowego?
Ja go nagrywałem ze złamaną szczęką.
A, to dlatego tak dziwnie brzmi.
No bo ja się dagłem, byłem wtedy w lesie właśnie i przy wycince drzew swoją drogą. I tak jakoś sobie pomyślałem sobie, ty, świetny motyw na spoiler. Wyciągnąłem dyktafon, tylko że no właśnie wtedy miałem złamaną szczękę.
Ale to przez to drzewo?
Nie przez to drzewo. Tak drzewo mi spadło na szczękę, wiesz. Oglądałem filmy Leśne Niebo, skóra mi powiedział, żeby w lesie oglądać i nie zauważyłem trzeba. Nie.
A jak wszedłeś, nie zauważyłeś trzeba i złamałeś szczękę?
Tak.
No, wiesz. Dobra, to co nagrywamy następne? Ludzką stonogę?
Właśnie ja muszę Mando zmusić, bo on już tak...
Ja zajmuję miejsce z przodu.
A to mamy na to pomysł w ogóle, jak to rozegrać.
Szymas, wiem o tobie wszystko. Wiem, co robisz w nocy pod kołdą.